Radio Wrocław Kultura. Teatr.
Teatr Modrzejewskiej w Legnicy, a w naszym studiu w Legnicy jest reprezentacja najnowszej premiery teatralnej właśnie z Teatru Modrzejewskiej, czyli reżyser Piotr Cieplak.
Dzień dobry.
I Robert Urbański.
Dzień dobry.
Który poprawiał Słowackiego. O tym za chwilę porozmawiamy. Chciałbym zapytać najpierw, bo jeszcze miał być z nami Andrzej Witkowski, scenograf, z którym Piotr Cieplak współpracuje od lat.
Tak, ale maluje obrazek. Jeszcze wyszło nam na to, że potrzebujemy jednego obrazka, który będzie wyświetlany na wielkim ekranie i musi go domalować jeszcze. No.
A to jest taka współpraca, porozumienie, czy raczej taki twórczy konflikt, panie Piotrze?
Twórcze porozumienie, tak bym powiedział, bo rzeczywiście to my się naprawdę chyba... Może brzmieć niepokojąco, ale nie, po prostu my się nie nudzimy, zadajemy sobie nowe pytania i na nowo je odpowiadamy i odpowiada nam ta. Czasami oczywiście już opowiadamy sobie te same historyjki, ale wydaje mi się, że to ciągle nie jest taka geriatria.
Ja czytałem w biogramie Piotra Cieplaka, uczył się na przedstawieniach Jerzego Jarockiego, Andrzeja Wajdy i Teatru Ósmego Dnia. To się zgadza, panie Piotrze?
Tak.
I ten Jerzy Jarocki jest tutaj takim łącznikiem, z całą pewnością jednym z, między panem a Andrzejem Witkowskim, no bo on pracował z Jerzym Jarockim choćby we Wrocławiu przy legendarnym Płatonowie.
Tak.
I mówił o wystawie, która niedawno w sumie się otwarła w związku z 10. rocznicą śmierci pana Jerzego. Praca z Jerzym Jarockim była na pewno ogromnie interesująca, ale też wyczerpująca. Przywiązywał uwagę do przestrzeni i często prowokował, trywializując to, co było napisane w didaskaliach. Prowokacje te dążyły do ustalenia przestrzeni adekwatnej do tekstu oraz jego zamysłu. Prowokacja to jest także metoda Piotra Cieplaka?
No to znowu nie. To znaczy... To czasami jakaś taka chytrość tam jest, tu taka chłopięce akuku, chęć zrobienia takiego czegoś, akuku, ale będziemy za chwileczkę mówili o Słowackim,
tak.
To tutaj jest pewna taka właściwie radykalna decyzja, jeśli chodzi o przestrzeni i sposób potraktowania tekstu, ale ona jest, to się dopiero okazuje, że to jest jakieś radykalne, albo tak proste, tak właśnie niewinne, że w tej niewinności i prostocie jest ta awanturka.
No sam zamysł Juliusza Słowackiego jest w pewnym sensie właśnie taką prostą awanturką, która otwiera różne możliwości interpretacji, bo w końcu to jest sen.
To jest sen, ale bardziej jeszcze poetycka, ubrana w potoki takich girland poetyckich. Historia. No i jeszcze się ciągnie za tym coś, czego myśmy tak się domyślali tylko, ale no to jeszcze jest opatrzone takim szyldem, że to jest mistyczne, czy jakieś takie, no krótko mówiąc, nie mgliste, niejasne, zawikłane. To jest jeszcze takie... tkwi w tym temacie.
Robert, to teraz ciebie chciałbym zapytać, co robisz Słowackiemu jako dramaturg? Upraszczasz go, czy może właśnie dojaśniasz? Jaka jest twoja rola?
Ja bardzo chciałbym myśleć o tym w taki sposób, że przedzierając się przez te girlandy, o których Piotr powiedział, i ściągając ten romantyczny lukier ze Słowackiego, ten lukier, którego mam wrażenie chyba nikt specjalnie współcześnie nie lubi, bo to jest pewien nadmiar słów, przez które nam się dzisiaj, zwłaszcza dzisiaj, nie chce przedzierać, docierając do sedna, że my przedarliśmy się przez to i przeszliśmy na drugą stronę, gdzie jest Słowacki absolutnie nam współczesny w opisywaniu emocji, w oddawaniu tych emocji, w kreowaniu postaci, w budowaniu świata. I mam wrażenie, że nie dość, że nie robimy krzywdy Słowackiemu tym wszystkim zabiegom, to jeszcze właśnie pokazujemy jego kunszt, pokazujemy to, w jaki sposób umiał operować językiem. Odkrywamy go, mam wrażenie, na nowo. Ja mam pierwszy raz chyba w życiu poczucie, że na kilka dni przed premierą nie nudzę się na żadnej próbie i słucham na nowo tych wszystkich kwestii, które są wypowiadane ze sceny, z takim samym zaciekawieniem i z takim samym biciem serca, z jakim, jak sobie przypominam, czytałem to po raz pierwszy.
A nie jest to łatwy dramat, napisany w 1843. Myśmy dzisiaj mieli już rozmowę w sprawie księdza Marka, ponieważ równolegle w Teatrze Polskim we Wrocławiu jest realizowany właśnie ksiądz Marek, czyli spektakl, sztuka z tego samego roku i z tego samego okresu słowackiego, tego mistycznego, właśnie duchowego. Też jest chyba coś takiego w powietrzu, być może, że te spektakle pojawiają się może nieprzypadkowo w podobnym momencie.
No to sprawą taką podstawową, hasłem, które sprawiło, że rzeczywiście zaczęliśmy to czytać tak poważnie i z myślą o wystawieniu, no to jednak jest sprawa Ukrainy, Ukraińców, ukraińskości, która jest w tej sztuce. I to jest wyjątkowe w tym utworze. Można zaryzykować, nie jestem takim już bardzo zorientowanym, no dosyć tak, ale nie tak bardzo w całej twórczości dramatycznej polskiej, ale Sen Srebrny Salomei należy do wyjątkowych utworów, gdzie polski autor tak wybitny daje głos Ukraińcowi, stwarza takie postacie, jakiś Ukrainiec w imieniu Semenko, mówi: ja myślę, ja jestem Ukraińcem i myślę sobą, o sobie, i to jest głos suwerenny, to znaczy to nie jest głos polskiego ziemianina, który
wyobraża sobie tylko.
Który sobie wyobraża jakiegoś prostaczka, tylko to jest suwerenny głos ukraiński. To jest, dzisiaj to brzmi zdumiewająco, jak odważnie, to dzisiaj po prostu to brzmi zdumiewająco. Niewiele jest takich tekstów, które w ogóle literaturze polskiej poświęcone są temu tematowi, a to jest jakiś ogromny, jakaś rzeka. No my przez stulecia żyliśmy tam ze sobą i w dodatku się mordowaliśmy, i to przez też stulecia, i nie ma na ten temat wiele literatura polska do powiedzenia.
Słowacki w Krzemieńcu się urodził, zmarł w Paryżu. On się to również doczeka tych takich nowych odczytań, wielu tych odczytań. Wy zupełnie niezależnie od tych wszystkich grantów, które za chwilę się też będą należeć Słowackiemu, bo takie są realia też w kulturze polskiej. Może i dobrze, może nie. Przed chwilą mieliśmy 200 lat.
Jakich grantów? Jakich grantów?
Ciągle mamy taki rok ballad i romansów. Ja teraz nawiązuję do takich pretekstów zrobienia sztuki, prawda? Natomiast u was ten pretekst był taki wzięty z serca, tak? Z głowy i serca.
Z serca i z głowy. My sobie uświadamiamy między sobą, że my się mamy się raczej za ludzi, którzy się interesują światem i rzeczywistością. I starają się na ten temat coś wiedzieć. My się uświadamiamy sobie, jak niewiele wiemy o tym, co to jest ta Ukraina. Bo to, że się te, że zawsze lubiłem od chłopięctwa mapy, ale teraz dopiero się dowiaduję, gdzie jest Cherson, Mariupol, no Donieck to już może wiedziałem, ale no, te miejsca, gdzie jest Zaporoże, to te słowa Cherson czy Zaporoże, to u Sienkiewicza, tam pamiętam, że przeczytałem je chłopięciem, będąc w w Ogniem i Mieczem. Ale potem nic. I teraz te nazwiska, przed wejściem do studia rozmawialiśmy z Robertem o pisarce, która dostała rok temu nagrodę Silesiusa, pani Kateryna Babkina. Mhm. Dowiadujemy się o niesamowitej muzyce ukraińskiej, o jakiejś bogatej kulturze, w ogóle o tym, że to jest cała masa myślących, poważnych ludzi. To jest sensacyjne i to w tym nurcie teraz ten słowacki jest jakby częścią tej pracy, którą wykonujemy.
Dlatego podkreśliłem ten Krzemieniec, bo to jest też miasto, które leży w dzisiejszej Ukrainie.
Z drugiej strony chciałem tylko dopowiedzieć, że to proszę. Nie jest tak, że tendencyjnie wiedząc o tym, że teraz Ukraina jest tematem numer jeden, bierzemy sztukę jakakolwiek by była, żeby tylko pobrzmiało w niej coś ukraińskiego. To jest poza wszystkim, co Piotr powiedział, co jest absolutnie słuszne, świetnie napisany dramat, prawdziwe arcydzieło też sztuki scenicznej.
I jeszcze proszę, to jeszcze powiem coś, jeszcze powiedzieć jedno,
że... Proszę bardzo. Że,
Ja mam poczucie, przyznaję się do tego, że dopiero kiedy zaczęliśmy to czytać porządnie, skreślać, wyszło nam około połowy tekstu. Połowa została wykreślona. Co wydaje, i mamy takie poczucie, że to nie jest jakieś takie barbarzyństwo, taki hunwejbinizm jakiś, to tak. Nie z przemądrzalstwa, tylko z tego, że co jest rzeczywiście sednem sprawy, a co jest tylko taką pianką lukrowanym opakowaniem. I w związku z tym my mamy poczucie, to nie jest buńczuczne czy jakieś takie przemądrzalskie, ale naprawdę my dla siebie samych mamy poczucie odkrycia jakiegoś kawału po prostu świetnej sztuki z historią, z namiętnościami, po prostu szekspirowskie sceny. Proszę wybaczyć jeszcze to mam chwilami poczucie, że to jest jak z Netflixa jakiegoś, z dobrego serialu, story. Mhm. I ten mistycyzm taki, to mnie trochę śmieszy. To znaczy tam to jest bogate, mądre, ale to nie ma nic jakimś, tak zupełnie nie ma nic wspólnego z tą gębą, która z tym słowackim, w tym kołnierzyku, w tym jakimś wieszcz polski, te mistycy, w ogóle to nie ma z tym nic wspólnego.
Piotr Cieplak, Robert Urbański, 3 minuty teraz muzyki i za chwilę do Państwa wracamy. Jeszcze pogłębiając te wątki, o których opowiada spektakl Sen Srebrny Salomei, premiera w tym tygodniu w Teatrze Modrzejewskiej w Legnicy. Przypominam, że słuchamy Radia Wrocław Kultura. To jest nasza audycja teatralna w każdy wtorek między 16 a 19, powtórka w środę między 8 a 11. A naszymi gośćmi w teatrze, w studiu w Legnicy są goście z Teatru Modrzejewskiej w Legnicy, Piotr Cieplak, reżyser spektaklu Sen Srebrny Salomei i Robert Urbański, dramaturg. I od Roberta chciałbym teraz zacząć. Powiedzieliśmy przed tą muzyką, powiedzieliśmy, że jest to wciągająca pełna zwrotów akcji sztuka, jak zresztą też stoi w waszym opisie, taka nawet Netflixowa opowieść. To jest bardzo zaskakujące rzeczywiście i także myślę, że my, którzy odbieramy tego Słowackiego dość tradycyjnie, jesteśmy zaskoczeni, ale to dopiero po skrótach, tak?
No tak, gdybyśmy zostawili choćby wszystkie westchnienia, jakie pierwotnie tam w tym tekście były rozsiane, to mielibyśmy sztukę, podejrzewam, zupełnie innego rodzaju. Wszystkie kwiecia, wszystkie błyskawice, rusałki, trychonowe jamy, dejanirowe koszule i inne tego typu akcesoria znane nam czy z tej, czy z innych sztuk Słowackiego, to występują tam dość licznie.
Czyli dość radykalnie podchodzicie do Słowackiego, ale ten ośmiozgłoskowiec jest zachowany?
Jak najbardziej. Gdzie tylko się da, gdzie dynamika akcji nie sprawia, że już przestajemy myśleć o jakimkolwiek rytmie, jakiejkolwiek dyscyplinie deklamowania tekstu. Zresztą aktorzy starają się ten tekst zgodnie z zaleceniem reżysera nie tyle deklamować, ile po prostu nim mówić. I to jest zdumiewające, że to się bardzo często udaje, że Słowacki i jego kunszt poetycki nie przeszkadza w aktorskiej ekspresji.
Mhm. To dzisiaj tutaj podkreślał również Maciej Tomaszewski, czyli odtwórca roli księdza Marka, że on chce powiedzieć ten tekst, a nie właśnie wyrecytować go. I nad tym mocno pracuje. Wy też.
Tak. To jest... Jesteśmy bardzo, kiedy wspominaliśmy o tym, że to jakiś mamy bardzo radykalny, ale właśnie prosty, w prostocie radykalny sposób, czy tak wyobrażamy sposób na przedstawienie tego tekstu, to polega to na tym, że jesteśmy bardzo blisko widzów, nie tworzymy takiej czwartej ściany.
Mhm. Czyli widownia na scenie.
Tak, nie deklamujemy tego tekstu, tylko wchodzimy razem z widzami tam do środka i tam aktorzy nam po ludzku, blisko, ze skupieniem, bez koturnu, bez, po prostu nam mówią, rozmawiają tymi zdarzeniami. I to... To teraz już chyba tak mocno nie wychodzi, ale punkt wyjścia był taki, tak rozmawialiśmy z aktorami, żeby to przynajmniej na wstępie wyglądało tak, jak czytanie performatywne jest coś takiego w teatrze się odbywa. To znaczy, że tak jak gdyby nigdy nic. To znaczy, że aktorzy przychodzą, często przynoszą egzemplarze ze sobą i od słowa do słowa czytają, prezentują jakiś tam dramat, tak? Więc nie mamy tych wszystkich szabel, tych kontuszy i tych kozackich, jak to się nazywa?
Osełedec.
Osełedec to są te takie kucyki, takie te czuby na głowie. Więc tego zupełnie nie mamy. Mamy natomiast niesłychanie barwny tekst, bardzo taki malarski, obrazowy, w którym oni stojąc po prostu jak dzisiaj. No. Ta sztuka się nie dzieje dzisiaj, dzieje się tam, tylko my się nie zajmujemy tymi zewnętrznymi akcesoriami. Nie chodzą z szablami, ale mówią z szablą skrwawioną, uciąłem łeb. Mhm.
Krótko mówiąc, to jest teatr wyobraźni w dużej mierze, to znaczy teatr, który przez tę programową ubogość sfery wizualnej, może nie do końca tak ubogość, ale jakąś powiedziałbym, skromność, daje, oddaje to wszystko, co Słowacki w swoim tekście zamyślił. Znaczy pokazuje siłę tego języka, tej kreacji słowackiego.
Bo to chyba, zdaje się, jest w sztuce w ogóle zapisane, że jest część akcji, która dzieje się na scenie i część akcji, która dzieje się poza sceną. Jest opowiadana, tak?
Ta sztuka ma podtytuł Romans dramatyczny. Mhm. I zgodnie z tą hierarchią można powiedzieć, że na pierwszym planie jest rzeczywiście historia miłosna.
Salome i
Leona. Trochę rodzinna, tak. No, to, nie tylko, jest, bo tam tych par jest kilka.
I to strasznie skomplikowane i dramatyczne.
A w tle dzieje się krwawa, wielka historia, wielkie cierpienie, wielkie masy ludzkie, które biorą w tym udział, ale nie galopują przez scenę kozacy, nie leje się krew. To wszystko jest nam referowane, opowiadane. To się dzieje, my to czujemy gdzieś z tyłu. Jest w doświadczeniach tych postaci, ale nikt nie ocieka na scenie krwią i nie ma żadnych ogromnych starć bitewnych.
Natomiast mamy bardzo intensywny, uwaga, będzie było już Netflix, to teraz będzie słowo soundtrack. Bardzo subtelny, który tam pod spodem, czy za tymi słowami się tam te mgły stepu ukraińskiego tam snują. Słowem, to opowiadanie, ono chwilami to jest trochę takie kameralne słuchowisko radiowe, chwilami, aczkolwiek to, że oni są na żywo na scenie i wtedy to, że przechodzą kilka kroków, czy patrzą na siebie, czy też nie patrzą, ma kolosalne tam znaczenie, ale to słowa słowackiego umięśnione, czy też po prostu wypowiedziane przez aktorów na scenie tu i teraz sprawiają, że mamy w bardzo minimalistycznym ujęciu, takim inscenizacyjnym, bardzo, wydaje mi się, bogate i gorące przedstawienie. Mhm.
Powiedzmy może w dwóch słowach. Tłem jest Konfederacja Barska, która wybuchła, no myślę, że w takim zrywie wolnościowym, kiedy wiadomo było, że Rosjanie chcą usadzić na polskim tronie króla zależnego od Rosji.
Nie.
To powiedz,
Robert. Troszkę później. Konfederacja Barska miała inne przyczyny. To była chwila już po osadzeniu Stanisława Augusta na tronie, kiedy Rosjanie, widząc, że on nie do końca działa zgodnie z ich planami, to znaczy planuje jakieś reformy, wzmocnienie kraju, postanowili przypomnieć o tym, że to oni rozdają karty w tej sytuacji, więc wykorzystując antagonizmy religijne między prawosławnymi a katolikami na Ukrainie, zaproponowali, to była taka propozycja nie do odrzucenia, przeprowadzenie przez Sejm ustawy o równouprawnieniu tak zwanych dysydentów. To znaczy, żeby w Polsce było teoretycznie tak, jak głosili oświeceniowi myśliciele, czyli żeby przedstawiciele wszystkich wyznań mieli jednorakie prawa, żeby mogli być urzędnikami w Polsce, żeby wszystko przysługiwało im, krótko mówiąc, to, co katolikom, żeby prawosławni mogli i protestanci już wtedy nie tak liczni. I to spowodowało niezwykłe oburzenie polskiej szlachty katolickiej, która uznała to za zamach na prymat katolicyzmu, czyli na jedną ze swoich największych świętości. I z tego właśnie religijnego antagonizmu, umiejętnie podsycanego przez tych, którym na tym zależało, wzięła się Konfederacja Barska zryw w imię Matki Najświętszej, w imię katolicyzmu, w imię Chrystusa, Króla Polski i takich innych właśnie haseł.
No tak. Ale sens René Salomei jest, skupia się, czy jego tłem jest krwawe, ciągnące się przez wieki właściwie w takich wybrzuszeniach, krwawy bunt chłopstwa przeciwko tym swoim tym no, ziemianą, tym, którzy są Polakami, a to chłopstwo jest prawosławno-ukraińskie. Także to ma bardzo silny taki społeczny, nie tyle narodowy, no też, ale społeczny czy też klasowy wymiar.
No to był dalszy ciąg, to znaczy Konfederacja Barska i to poczucie, że oto prawosławni zamach na naszą wolność czynią za poduszczeniem Rosji, spowodowało reakcję samych prawosławnych, którym w cerkwiach mówiono, że oto katolicy próbują zamach na naszą wolność i na nasze prawa, które nam Rosja zagwarantowała, czy chce nam zagwarantować, próbują uczynić. I podniosło się wielkie powstanie chłopskie, tak zwana koliszczyzna.
Mm-hmm. Słowa koli, czyli kuje. Kuj.
Ta etymologia jest sporna. Tych słów, które mogły tutaj dać początek nazwie, jest kilka. W każdym razie niezwykle krwawe powstanie, równie krwawo tłumione. Różne bestialstwa, o których czytamy u Sienkiewicza, rzeczywiście się podczas tych rozruchów działy. Łącznie ze szczytem, jakim była tak zwana rzeź humańska, czyli wyrżnięcie duchownych, katolickich, mieszczan, Żydów właśnie w zdobytym przez tych powstańców Humaniu.
I od tego niedaleko do tej historii, którą no, pamiętamy mocniej niż Konfederację Barską, czyli historii sprzed kilkudziesięciu lat i historii z II wojny światowej.
Tak, tak, tak. Wołyń, a wcześniej, czy u początku, no jest jeszcze Bohdan Chmielnicki, tak? To jest cykl takich właśnie dramatycznych wypadków. I to, o tym wspominałem, to jest sztuka, która pozwala spojrzeć na drugą stronę tego, to znaczy na drugą stronę, na ten sam konflikt od drugiej strony. I ten autor, Juliusz Słowacki, on dzisiaj właściwie zajmuje taką pozycję, z którym wielu dzisiejszych autorów przez różne oficjalne organy byłby krytykowany, że on uprawia pedagogikę wstydu. To znaczy on, ci nasi ziemianie, ci nasi polscy panowie w tej sztuce, no bardzo słabo wypadają. Bardzo słabo wypadają. I ich postępowanie, ich taka gęba pełna frazesów patriotycznych, a pod spodem jest po prostu nikczemność, okrucieństwo, nietolerancja.
I niezłomne przekonanie o własnej racji.
I tak, także to jest bardzo złożone i bardzo no, w sposób nieoczywisty przedstawione.
No i tutaj czas na anegdotę. Czyli w 1932 roku Leon Schiller, wielki wizjoner polskiego teatru, pokusił się o wystawienie tej nie tak wcale często inscenizowanej sztuki we Lwowie. 1932 rok, tak. I po premierze wybuchł wielki skandal. Leon Schiller z trudem wybronił się od więzienia. Zarzucono mu bolszewizm, antypolskość i różne inne przywary. Zebrała się specjalna komisja miejska we Lwowie, komisja Rady Miejskiej, która oceniała, czy w swoim spektaklu nie sprzeniewierzył się idei słowackiego reżysera. I musiał uciec do Warszawy przed tym realnym niebezpieczeństwem, że po prostu trafi za kratki.
No i to właśnie dochodzimy do tego pytania, które chciałbym zadać na koniec, czyli jaka komisja, a może co, jakakolwiek komisja zobaczy w waszym przedstawieniu, bo tam można się doszukać kontekstów wiary. No wojna klasowa chyba nam nie grozi, choć z drugiej strony różnie może być po tej ekonomicznej zapaści. Mamy wizje, sny, przepowiednie, proroctwa ze sztuki, Słowackiego, które może dzisiaj można brać za przewidywania wywiadów, za politykę, ekonomię, za logikę wreszcie, której nie zawsze władza hołduje. Taka czy inna?
No, to Robert, to mów.
Ja powtórzę uparcie, to nie jest traktat historiozoficzny, to nie jest proroctwo współczesnych wydarzeń. To nie jest próba politykowania za pomocą Słowackiego na temat tego, co się dzieje dzisiaj. To nie jest próba przez nas podszycia się pod Słowackiego, żebyśmy tutaj jakieś swoje mądrulki sprzedawali. Tylko to jest naprawdę świetny dramat. Postaci kipią życiem i mamy nadzieję, że ludzie przyjdą i przejmą się po prostu ich losem, bo to nie jest tak, że też za ich pomocą Słowacki próbuje tutaj jakieś wielkie prawdy o historii odkrywać, chociaż ta historia ma tutaj swoją rolę. To jest raczej sztuka o tym, w jaki sposób historia może się na ludzkim losie odcisnąć, w jaki sposób ta wielka historia nad nami zawisa i w jaki sposób stajemy się jej więźniami również.
Tak, i jak to ta zbrodnia przez krew, przemoc, potem wdaje się w rewanż, który ten rewanż, ta zemsta odpowiada taką samą przemocą, i jak to jak temu szaleństwu, złu ulegają i ci, jak to się zapętla. To jest dramatyczne, to jest szekspirowskie. W tym sensie to jest i Salomea, która jest taką dziewczyną, ofiarą trochę tych młynów, tego okrucieństwa, i ona sama jest taką jakąś jasną nitką, która jej czystość, jej dramat. Ona nas, chciałbym, żeby tak trochę przeprowadzała na drugą stronę, na jakąś jasną stronę człowieczeństwa.
Wczoraj usnęłam z wieczora i śniłam coś biało w krainie jakiejś bez brzegu, gdzie jedna tylko na śniegu plama okropna czerwona. Ach, strach mówić, co mu śniła.
Tak, to się prawie tak się kończy.
Bardzo wam dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Z niecierpliwością czekamy na spektakl w Teatrze Mazurieckim w Legnicy. Piotr Cieplak i Robert Urbański byli z nami. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.